czynisz, Duchu Święty, cały dzisiejszy dzień, tak to czynisz. W każdej modlitwie, w każdym spotkaniu, w każdej rozmowie. Jestem pewien, że nawet taką łaską dla naszego zgromadzenia jest niezwykła sytuacja. Cztery siostry i jeden brat. To jest dopiero wspólnota rodzinna we wspólnocie wspólnoty.
Ile dzieci do tego?
A ile dzieci, to już nie policzę. Dzięki ci.
Ósemka.
Słyszycie? Cztery siostry i brat i ośmioro dzieci. Tych sióstr. Dzięki ci, Duchu Święty. Jest to wielki prezent dla nas, wielka radość dla nas, że możemy razem w jedności tej wspólnoty gromadzić się aż tak dalece spragnieni bycia z Tobą, aż tak spragnieni bycia razem, jak to właśnie ta rodzina, cudowna rodzina, nam pokazuje swoim świadectwem obecności. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, i poprowadź nas przez tą kolejną, już ostatnią konferencję rekolekcyjną. Posłuż się księdzem Błażejem, posłuż się jego mądrością, jego sercem i Ty przemawiaj przez jego serce do nas. Amen.
Amen. Amen.
Niech się tak stanie.
Ja jeszcze mam prośbę do księdza, ponieważ nie było wierzą Boga w gorące.
Dobrze.
Żebyśmy odmówili, dobrze.
A jest godzina miłości.
Dobrze, kochani, to jak jest tutaj prośba, że zostało zapomniane odmówienie wierzę w Boga w koronce, to teraz odmówmy na początku. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty owcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Dobrze, to teraz...
Ja przepraszam, ale jeszcze muszę dodać. No. Cztery siostry, ośmioro dzieci, jeden mąż. Który się chowa, bo musi się dziećmi zajmować.
Dobrze, kochani, zakończyliśmy na ostatnim temacie, że Maryja jest drogą do Jezusa. Ale chodzi też o to, moi kochani, żeby z Maryją rozpoznać tą drogę. Żeby z Maryją iść po drodze, którą jest Jezus Chrystus. I kochani, popatrzcie, Maryja troszczy się o nas. Troszczy się o nas, o swoje dzieci i chce nam ciągle pokazywać tą drogę, którą jest Jezus Chrystus. I dzieje się to również dzisiaj poprzez różnego rodzaju objawienia maryjne. Maryja jest tą, która jest naszą matką. Z testamentu, z krzyża Jezus oddał nas w jej ręce. I dlatego też Maryja kocha swoje dzieci i jakby prowadzi nas po różnych drogach i czyni to cały czas właśnie poprzez te różne objawienia. Przede wszystkim objawienia zatwierdzone przez Kościół Święty. Wiemy, że my w Polsce mamy jedno takie objawienie, to jest Gerczwałt, gdzie te objawienia są zatwierdzone przez Kościół Święty. I popatrzcie, kochani, Maryja zawsze w tych objawieniach, gdziekolwiek by one nie były, prosi o co najmniej zawsze dwie te same rzeczy. O modlitwę i o nawrócenie. To są podstawowe rzeczy, o które Maryja nas zawsze prosi. O modlitwę i o nawrócenie. dalej, do pojednania bardzo często. I tutaj, kochani, ci, co słuchali ostatnio konferencji na seminarium, ksiądz mówił o Guadalupe. Ja nie wiem, ile on tam jeszcze powiedział, bo nam, ja byłem po prostu oddalony i nam w pewnym momencie urwało zasięg i całej konferencji nie mogliśmy wysłuchać, ale wydaje mi się, że on tylko mówił tam, wiecie, jak wielu tych Indian przychodziło do chrztu. Ale słuchajcie, ci Indianie, oni byli w permanentnej wojnie ze sobą. Te plemiona walczyły ze sobą nieustannie i tak naprawdę te objawienia w Guadalupe zaprzestały tym wszystkim wojnom. Oni, stając się chrześcijanami i przychodząc do Matki Bożej, zaprzestali ze sobą walczyć. To też jest taki dosyć znamienny fakt, który mówi o tych objawieniach w Guadalupe, że Maryja jest również tą, która przyprowadza nas do jedności. Będzie tu też jest taki jeden temat o jedności, ale tutaj też chcę powiedzieć, że ona wzywa do pojednania i to bardzo fajnie się właśnie okazało w tych objawieniach w Guadalupe. Maryja wzywa nas do dania swego życia Panu Bogu. Tak jak ona to uczyniła pod natchnieniem Ducha Świętego. To Duch Święty, moi drodzy, prowadził Maryję w sposób najbardziej doskonały. Ona była tą, tak jak już tu mówiłem, tą oblubienicą Ducha Świętego. Oblubieniec zrobi wszystko dla swojej oblubienicy. Dlatego też Maryja jest tą, która no, przychodzi do nas i poprzez jej wstawiennictwo możemy też u Boga uzyskać wiele łask. Ona, przez nią możemy właśnie rozpoznać Jezusa Chrystusa. Kolejna rzecz, moi drodzy, to Maryja wszczepia nas w Jezusa. Jakby to wam wytłumaczyć? Maryja wszczepia nas. Okej, okay, wiem już. Słuchajcie. Jezus w rozmowie z Nikodemem, którą mamy w trzecim rozdziale Ewangelii według świętego Jana, Jezus mówi tak do Nikodema. Trzeba nam się ponownie narodzić, na nowo się narodzić. I Nikodem się go pyta, to co ja mam zrobić? Mówi, z powrotem wejść do łona mojej matki? Tak, kochani. Mam z powrotem wejść do łona matki. Ale nie tej tutaj ziemskiej. Mamy wejść do łona Maryi. Żeby tam po raz kolejny narodzić się dla Pana Boga. Zobaczcie, to łono Maryi to jest środowisko, w którym wzrastał Jezus Chrystus. I my, wchodząc w to łono Maryi, jakby po raz drugi duchowo się odradzamy. Po to, by wzrastać w tym samym środowisku, w którym wzrastał Jezus Chrystus, w którym wzrastał Bóg. I w ten sposób, kochani, Maryja wszczepia nas też w Chrystusa. Przez to ponowne narodzenie w łonie Maryi. Ja wiem, to jest takie dosyć mistyczne to, co teraz mówię, ale tak naprawdę Maryja nas do tego, kochani, zaprasza. Do powtórnego narodzenia, o którym mówi Jezus Chrystus. I tego narodzenia możemy dokonać właśnie w łonie Maryi. Ona nas zaprasza. Tam jest miejsce dla nas, żeby w tym samym środowisku wzrastać, w którym wzrastał Jezus Chrystus i żebyśmy w ten sposób, kochani, wszczepili się właśnie w Jezusa Chrystusa, w Jego życie. Kolejny temat, to już jest siódmy, który był na seminarium, to jest Maryja gromadzi w Chrystusie Matka Jedności. Tutaj właśnie ten przykład z Guadalupe jako Matka Jedności, ale moi drodzy, zobaczcie, pragnieniem Jezusa było, aby wszyscy byli jedno, aby cały Kościół był jedno. I popatrzcie, w modlitwie eucharystycznej, w modlitwie wieczorniku, bardzo duży pasus jest poświęcony modlitwie o jedność Kościoła. No niestety jesteśmy podzieleni i trochę jakby o tych podziałach chciałbym tutaj też powiedzieć, dlaczego są. Przede wszystkim Kościół Wschodni, czyli prawosławie, oddziela się od Kościoła tutaj naszego rzymskokatolickiego w roku 1051. Tak naprawdę poszło tam o dwie rzeczy. O jedną teologiczną i o jedną taką, no, że po prostu w modlitwie eucharystycznej nie chcieli wymieniać imienia papieża, a teologiczna, no, poszło o Ducha Świętego tak naprawdę. Bo zobaczcie, tak jak my wyznajemy tutaj katolicy, Duch Święty przychodzi od Ojca i Syna. Przychodzi od nich dwóch. Natomiast tak jak wierzą prawosławni, Duch Święty pochodzi tylko od Ojca, ale przychodzi przez Syna. My mówimy, przychodzi od obu, oni mówią tylko od jednego. To jest tak zwane filioque w wyznaniu wiary, czyli oni twierdzą od Ojca przez Syna, a my od Ojca i Syna. To jest tutaj ta, no oczywiście jakby tam te podziały dalej się tam jakoś kształtowały. Tak się mówi, że kropką nad i w tym podziale wschodu i zachodu była czwarta wyprawa krzyżowa, która w roku 1204, idąc do Ziemi Świętej, no tak jak wszystkie poprzednie, zahaczyła Konstantynopol, tylko że po prostu splądrowali ten Konstantynopol. No i to już było, że tak powiem, kropka nad i tego podziału. Kolejny wielki podział to oczywiście protestanci. Luter w roku 1517 zawiera swoje tezy, przybija je na drzwiach kościoła w Wittenberdze i, moi drodzy, trzeba sobie powiedzieć, wiecie co, że ten Luter to chciał dobrze. On chciał naprawdę reformy kościoła i ta reforma naprawdę była wtedy bardzo, bardzo potrzebna. Natomiast wykorzystali go niemieccy książęta. To oni, słuchajcie, którzy nie bardzo sobie radzili z papiestwem, wykorzystali Lutra, żeby oddalić się od papieża. Słuchajcie, wtedy, w tamtym czasie obowiązywała reguła huius regio eius religio, czyli czyja władza, czyja polityka, czyli czyje rządy, tego religia. Taka zasada panowała wtedy tam w Niemczech. I tam wiecie, no, zjednoczenie Niemiec to mamy dopiero z 1870, tak? Bismarck, czy tam 71 robi to Bismarck. Natomiast wcześniej Niemcy to są małe państewka, małe księstwa. I oni po prostu w tym momencie wykorzystali Lutra, żeby odłączyć się od Kościoła, bo wydaje mi się, to jest oczywiście tylko moje prywatne, ale wydaje mi się, że Luter chciał dobrze. Natomiast to poszło w całkiem innym kierunku, niż on sobie to zamierzał i on zresztą też w tym kierunku poszedł. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, że Luter napisał bardzo, bardzo piękne rozważania na temat Matki Bożej. Jest taka książka Lutra na temat Matki Bożej. Tak jest. I oczywiście, kochani, popatrzcie, w jaki sposób mamy tworzyć ekumenizm. W jaki sposób? Chyba najlepszym przykładem jest pokazanie na zasadzie, zobaczcie, koła rowerowego, tak? Gdzie centrum, czyli ta ośka i tak dalej, nie? Wokół której się to wszystko kręci, to jest Jezus Chrystus. a my jesteśmy tymi różnymi szprychami. Każdy kościół, zobaczcie, przede wszystkim ten najbardziej podzielony kościół protestancki, ja nie wiem, ile oni tam mają, chyba w tysiące różnych, przenajróżniejszych kościołów, z kościołów, które są w jedności z kościołem katolickim, na dzień dzisiejszy mamy około 30. Tam są maronici, czyli powiedzmy tutaj święty Szarbel, który był maronitą, tam są koptowie, tam jest kościół aramejski, zresztą pierwszy oficjalny kościół na całej ziemi, czyli jakby państwowa religia, to była właśnie aramejski kościół. No i wiele, tak jak mówię, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, jest ich około 30, które są w jedności z kościołem katolickim. Ale teraz popatrzcie, kochani, wracamy do tego obrazu tego koła rowerowego. Jakby każda taka jedna szprycha to jest, powiedzmy, jeden kościół. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Tak naprawdę, jeżeli każdy z nas, bo to jest jakby też to każdy z nas, przyczynia się do jedności kościoła w ten sposób, że im bardziej przylgnę do Jezusa, czyli im bardziej zbliżam się do tego centrum, tak, którym jest Jezus Chrystus, to jeżeli wszyscy by tak zrobili, to w tym pewnym momencie zjednoczą się wszyscy, nie? W Jezusie Chrystusie. Jeżeli każdy będzie dbał o swoją osobistą relację z Jezusem Chrystusem i coraz bliżej się do Niego przybliżał, obojętnie, czy to będzie protestant, czy to będzie katolik, czy to będzie prawosławny, to w którymś momencie wszyscy razem zjednoczymy się w Chrystusie, kiedy do Niego dotrzemy. I to jest najprostsza, słuchajcie, metoda ekumenizmu. Moja osobista relacja z Jezusem Chrystusem ma się pogłębiać. Oczywiście, moi kochani, mamy, jest wiele różnic, jest wiele najróżniejszych, słuchajcie, rzeczy, które nas dzielą. Natomiast jest jeden zakres w Kościele, gdzie mamy pełną ekumenię, pełne zjednoczenie. Wiecie, co to jest? Jan Paweł II, pisząc encyklikę o ekumenii, powiedział, że no właśnie, w wielu zakresach jesteśmy podzieleni, natomiast jest jedna rzecz, gdzie mamy pełną jedność. To jest męczeństwo. Wszystkie te kościoły, czy prawosławne, czy katolicki, czy protestancki, one były prześladowane. I tu mamy pełną, słuchajcie, jedność. I to jest też ciekawe, że jeżeli weźmiecie sobie liturgię słowa w dniu wspomnienia różnych męczenników, nie zawsze, ale tak myślę, że co najmniej 1/3, jeżeli nie połowa, we wspomnienie tych męczenników, jako Ewangelię mamy tą właśnie z Ewangelii Janowej, gdzie Jezus modli się o jedność. Najczęściej ta Ewangelia się wtedy pojawia, we wspomnienie męczenników. Kochani, na dzień dzisiejszy mamy od początku chrześcijaństwa ponad 70 milionów męczenników. Dokładnie, nie wiem, może 71, 2, jakoś tak będzie, nie? Natomiast oczywiście, jak każdy z nas myśli o męczennikach, to otwierają mu się od razu klapki i powiedzmy pierwsze 3 wieki męczeństwa, istnienia chrześcijaństwa i tam męczennicy. Moi drodzy, okazuje się, że najwięcej męczenników mieliśmy w wieku XX, bo z tych 70 milionów, czy tam kawałek ponad 40 jest właśnie z wieku XX. Oczywiście również dzisiaj Kościół jest prześladowany i to bardzo, bardzo mocno. najbardziej, jest taki ranking, słuchajcie, państw, które najbardziej prześladują katolików. Zresztą trzeba sobie powiedzieć, że religia katolicka jest najbardziej prześladowaną dzisiaj religią. I jak myślicie, w jakim kraju najbardziej jest prześladowany katolicyzm?
Nigeria.
Indie nie. Nigeria od jakiegoś czasu jest mocno. Natomiast są państwa, które jeszcze bardziej prześladują. Słuchajcie, najwyżej stoi Korea Północna. Ona stoi w tym rankingu najwyżej. Słuchajcie, w Korei Północnej, jeżeli u kogoś znajdą Pismo Święte, nawet kawałek Pisma Świętego, jest to kara śmierci na 3 pokolenia. Czyli dla mnie, dla mojej żony, dla moich dzieci i rodziców. W Korei Północnej tak jest. Następnie chyba na 2. miejscu, z tego co pamiętam, był Afganistan. A potem no to tam już różne, ale trzeba sobie powiedzieć, słuchajcie kochani, rocznie mamy około 150 tysięcy męczenników, w XXI wieku również, około 150 tysięcy rocznie. O tym się, słuchajcie, nie mówi, ale katolicyzm dzisiaj ma około 1 400 000, podchodzi pod 1 400 000, ale co najmniej, bo to już było z jakichś, ja wiem, jeżeli nie około 10 lat temu to czytałem, że już wtedy mniej więcej 200 tysięcy katolików żyło na co dzień w sytuacji, w której byli no, zagrożeni męczeństwem, znaczy zagrożeni. Żyli w takiej sytuacji, że po prostu za wyznawanie swojej wiary w Jezusa Chrystusa mogli oddać życie. 200 milionów, o tak to było, nie? Nie 200 tysięcy, 200 milionów katolików. I to było jakieś 10 lat temu, myślę, że dzisiaj może być jeszcze bardziej. I kochani, popatrzcie, Maryja jest tą, która chce nas przyprowadzić do jedności. I popatrzcie, pod krzyżem przejmuje pragnienie jedności i jest matką Kościoła. Kiedy powstaje Kościół? Nie wiemy dokładnie. Niektórzy mówią, że Kościół rodzi się w momencie no, przebicia, powiedzmy, tą lancą serca Jezusa, kiedy wypływa krew i woda. Ja skłaniam się bardziej ku temu, że całe życie i cała działalność Jezusa Chrystusa była tworzeniem Kościoła. Inni mówią zesłanie Ducha Świętego. Jest tutaj jakby tym właśnie momentem założenia Kościoła. Kochani, obojętnie, czy to będzie jakiś moment, czy całe, powiedzmy to, cały czas działalności publicznej Jezusa, Maryja jest zawsze tam. Maryja jest zawsze przy Nim. Opisują nam o tym Ewangelię, tak, że przyszła do Niego, chce się do Niego dostać, jest pod krzyżem, jest w momencie zesłania Ducha Świętego i umacnia apostołów. Ona jest wszędzie tam, gdzie się te rzeczy dzieją. Dlatego też jak najbardziej, moi drodzy, ona ma tytuł Matki Kościoła, ale też i w tym momencie Matki Jedności. Bo to właśnie Kościół jest tym jakby narzędziem, które ma wprowadzać jedność między wszystkimi no, wierzącymi w Jezusa Chrystusa. I popatrzcie, moi drodzy, co jest powodem najczęściej rozłamu? Grzech. To grzech wprowadza podział między Boga a człowieka. I tego się mamy, kochani, jakby no, wystrzegać. Dobrze. Kolejny 8. tydzień był poświęcony charyzmatom, czyli darom Ducha Świętego. Po pierwsze, moi drodzy, to trzeba sobie powiedzieć, każdy z nas w sakramencie bierzmowania otrzymał dary Ducha Świętego. To jest tych 7 podstawowych darów, które otrzymaliśmy od Pana Boga. I tymi darami, i tu nie ma jakby wyjątku, tak? I od bierzmowania jesteśmy zobowiązani jakby używać tych darów Ducha Świętego do tego, aby mężnie wyznawać wiarę. Popatrzcie, przed sakramentem bierzmowania biskup stawia zawsze pytanie. W Polsce, w Austrii tego nie ma, ale w Polsce tak jest. Mówi tak, droga młodzieży, czego pragniecie? I wtedy ta młodzież churalnie odpowiada, pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Taka jest odpowiedź. Popatrzcie, kochani, mężnego wyznawania wiary. To się zaczęło w momencie zesłania Ducha Świętego. Wcześniej, jak pokazują nam Ewangelie, apostołowie mieli strach przed głoszeniem Ewangelii. Mieli strach przed Żydami. Drzwi zamknięte. I przez te 50 dni nie ma głoszenia Ewangelii. Jezus jest tylko 40 dni ze swoimi najbliższymi. Potem mówi, czekajcie na moc z wysoka, na umocnienie. I oni czekają i przychodzi Duch Święty. I to Duch Święty, kochani, jest tym, który uzdalnia nas do głoszenia Jezusa Chrystusa. W 12 rozdziale swojego pierwszego listu do Koryntian święty Paweł mówi tak. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, Jezus jest Panem. To Duch Święty daje nam odwagę do tego, abyśmy głosili dobrą nowinę. I oczywiście razem z Nim przychodzi zawsze Maryja. To już tak jak mówiłem wam na początku, Maryja przychodzi zawsze z Duchem Świętym. Ona jest Jego oblubienicą i najlepiej pokazuje nam to, ta sytuacja z Elżbietą, nie? Kiedy w momencie, kiedy Maryja wchodzi do Elżbiety, automatycznie Elżbieta słyszy jej pozdrowienie i automatycznie wstępuje na nią Duch Święty. Bo Maryja z Nim przychodzi, bo ona jest Jego oblubienicą. I kochani, Maryja jest pełna darów Ducha Świętego. I to poprzez nią też, jeżeli będziemy ją prosić o dary Ducha Świętego, to ten Duch Święty swojej oblubienicy niczego nie odmówi. Bo jest w niej zakochany. No pomyślcie sobie teraz, przede wszystkim, drogie panie, na, powiedzmy, nie wiem, na okres waszego zakochaństwa. Jak to było, że ten oblubieniec chciał wszystko spełnić, wszystko zrobić, no. No tak było. A ona jest oblubienicą Ducha Świętego. Ten Duch Święty zrobi dla niej wszystko. Jeżeli chcecie prosić o charyzmaty, to czyli te szczególne już dary Ducha Świętego, które macie, to proście o nie Maryję. Ona, ten Duch Święty przez Maryję zrobi dla niej wszystko, bo ona jest jego, jak mówię, no, oblubienicą. Kochani, charyzmaty. Tam akurat w tym dniu, jak była katecheza na temat charyzmatów i darów Ducha Świętego, nie było księdza. Krzysiu nam tam mówił, bo wtedy, nie wiem co, ksiądz był chory. Ty mówisz tą katechezę. Kochani, tak jak mnie uczono, nie, bo tam są różne szkoły tych, powiedzmy, charyzmatyczne, tak jak mnie uczono, słuchajcie, każda wspólnota ma pełnię darów charyzmatycznych. Każda wspólnota. To znaczy, Pan Bóg obdarza wszystkimi darami, chociaż tutaj, jak tam Krzysiu wtedy mówił w konferencji, że tych darów dzisiaj to już tam chyba setki są, czy jakoś, nie? Ale słuchajcie, ja myślę o tych podstawowych, które wymienia święty Paweł właśnie w 12 też liście pierwszego listu do Koryntian. Ten dar, te dary są w waszej wspólnocie. Trzeba je tylko odkryć. Trzeba rozeznać, kto ma jaki dar. O to trzeba prosić Pana, żeby objawił mi, jakim darem mam posługiwać mojej wspólnocie. I słuchajcie, tutaj to słowo posługiwać jest bardzo ważne. Najprostszym darem, słuchajcie, takim no jest, można by powiedzieć, dar języków. Tam Krzysiu też mówił na temat tego daru. Słuchajcie, ale dla wielu, którzy mają ten dar języków, wydaje się darem bardzo prostym. I przede wszystkim ten dar ma pomagać mojej osobistej modlitwie, tak? To jest to, co też mówi święty Paweł i w jednym z listów mówi, że w momencie, kiedy nie umie się wysławiać, to Duch Święty przychodzi do mnie, jakby mówi za mnie. To jest ten dar właśnie języków. Słuchajcie, ksiądz, przez którego ja zostałem wprowadzony do, jakby do odnowy w Duchu Świętym, miał bardzo mocno rozbudowany dar rozeznania. Bardzo mocno. Do tego stopnia, słuchajcie, że jak prowadził taki ośrodek dla, no, dla chłopaków, którzy, salezjański, bo to był salezjanin, ośrodek dla chłopaków, słuchajcie, którzy byli jakby już normalnie jedną nogą w poprawczaku. Ten ośrodek był jakby taką ostatnią deską ratunku dla nich, tak? Gdy tam się już nie odnaleźli w tym ośrodku, to po prostu był poprawczak. I no jak to wiadomo, tacy chłopcy, czy tam, nie, czasami w ośrodku, a to taki duży, taki większy troszkę pałac, nie, wywoływali sobie duchy. I słuchajcie, on dokładnie w momencie, kiedy oni to robili, on wiedział, którzy i w którym pokoju. Pomimo tego, że on był gdzieś tam, nie wiem, dwa piętra niżej i jakoś tam dalej oddalony. Tak miał rozbudowany dar rozeznania. Sam byłem świadkiem pewnej sytuacji, mianowicie u niego zawsze było tak, nie? Jeżeli modliliśmy się o jakieś uzdrowienie fizyczne, bo to są różne też metody, tak? Ale u niego było tak, że jeżeli modliliśmy się o uzdrowienie fizyczne, to modlili się tylko ci o to uzdrowienie fizyczne, którzy mieli rozeznany dar uzdrawiania fizycznego. I tylko ci. Cała reszta wspólnoty modliła się o dar wiary dla tych osób. I teraz, słuchajcie, taka sytuacja, modlimy się. W pewnym momencie Kazik przerywa, bo on miał na imię Kazimierz. Kazik przerywa modlitwę, mówi, słuchajcie, tu jest jeszcze ktoś, kto ma dar uzdrawiania fizycznego, ale jest w grupie, która modli się o wiarę. Proszę, żeby ta osoba wystąpiła. Nikt nie występuje. On mówi jeszcze raz, nie? Powtarza to, nikt nie występuje. W końcu mówi po imieniu, ty. Mówi, nie? Do mojego kolegi. Czy na modlitwie wylania nie było tak, że prosiłeś o dar uzdrawiania zewnętrznego? No mówi, no prosiłem. No to go masz. Proszę bardzo, tu idziesz do środka. I wiem, że w przypadku jeszcze jednej osoby była taka sama sytuacja i ta osoba faktycznie też miała ten dar uzdrawiania. Ale dlaczego, słuchajcie, bo wracam tutaj teraz, jakby, no mówię, jak miał duży dar rozeznania, posiadał. Natomiast, słuchajcie, nie miał daru języków. W sensie miał. Przez jakiś czas. Miał dar modlitwy w językach, ale tego daru nie rozumiał, nie wiedział, po co mu to. To było jakby na początku jego działalności charyzmatycznej. No i w końcu, w którymś momencie powiedział Panu Bogu, słuchaj, ja nie potrzebuję tego daru. Ja wiem, słuchajcie, ci, co posługują tym darem, wiedzą, jakie to jest proste posługiwanie tym darem. No ale on, słuchajcie, ten dar został mu odebrany. Faktycznie. I do końca życia już mu Pan Bóg tego daru nie dał. Dary, moi kochani, są po to, abyśmy nimi posługiwali. I w ten sposób też te dary rozwijali. I tak jak, kochani, wam powiedziałem, Maryja jest pełna darów Ducha Świętego. Jak Gabriel przychodzi do niej, mówi, bądź pozdrowiona, pełna łaski, pełna darów. Dobrze. Ostatni temat jest żyć z Maryją w Duchu Świętym. Moi drodzy, Maryja była tą najpiękniejszą świątynią Ducha Świętego. To tak, jak żeśmy teraz w któryś tam dzień słyszeli opis świątyni, jakże piękna była, jakże przystrojona i tak dalej. To na pewno trzeba sobie tu powiedzieć, Maryja jest najpiękniejszą świątynią Ducha Świętego. I kochani, i no, podkreślam to już po raz kolejny, i jest Jego oblubienicą. I idąc z Maryją, na pewno idę razem z Duchem Świętym. To poprzez Maryję mogę tego Ducha i Jego dary otrzymać. Kochani, Maryja, pokorna służebnica Pańska. I tak, jak wam mówiłem w piątek na kazaniu, Jezus mówi, ten dom jest domem modlitwy. Tak samo. Maryja była człowiekiem modlitwy, otwartym na Słowo Boże. I dlatego też Duch Święty mógł w niej zamieszkać. Moi najdrożsi, modlitwa. Modlitwa. I bardzo ważne jest, to już też tutaj mówiłem, żebyście nie zapomnieli o tym, że modlitwa to ma być dialog. To nie ma być tylko tak, że ja mówię do Pana Jezusa. Ja mam w ciszy również słuchać i powtarzać na początku, słuchajcie, tej modlitwy, słuchania. Bardzo dobrze jest sobie ze 3-4 razy powtórzyć słowa, które ten mały Samuel mówi w świątyni, nie? Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha, czy służebnica Twoja słucha. I wtedy, kochani, wejdź w milczenie. Polecam wam adorację Najświętszego Sakramentu w milczeniu. Ta modlitwa, słuchajcie, jest niesamowita. Oczyszcza człowieka i w tej modlitwie adoracji Najświętszego Sakramentu w milczeniu Pan Bóg pokaże ci wszystkie twoje grzechy. Naprawdę. Ale wiecie co? To jest to też, o czym dzisiaj mówiłem, nie? Jaka jest różnica między tym, że między głosem sumienia, a tym, co pokazuje diabeł. Pan Bóg, jak ci pokaże naprawdę, jakim jesteś łajdakiem, to się popłaczesz, Nie wiem, czy mieliście już taką sytuację, że płakaliście nad swoimi grzechami, ale słuchajcie, w tym momencie Pan Bóg również, jak się popłaczesz, pokaże ci, jak wielka jest Jego miłość. Że Jego miłość jest większa niż twój grzech i twoje łajdactwo. I to jest oczyszczające. Diabeł, tak jak mówiłem, zostawi cię z poczuciem winy. Bo on tak działa. I kochani, ja was zachęcam. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Na zasadzie ja wiem, że Pan Bóg patrzy na mnie z miłością. Ja z miłością patrzę na Pana Boga. To jest najtrudniejsza chyba forma modlitwy, tak mi się wydaje, ale też najowocniejsza. Zobaczycie, jak Pan Bóg będzie przemieniał wasze serce i będzie wasze serce coraz bardziej podobne do serca Maryi, czyli serca bez grzechu. Bo Pan Bóg przez tą modlitwę adoracji Najświętszego Sakramentu będzie was oczyszczał. Ale kochani, to nie ma być właśnie klapanie, tak? Klapanie i tylko gadanie do Pana Jezusa. To ma być modlitwa w ciszy. Ja nic nie mam do tego Pana Boga mówić. Tylko trwać przed Nim ze świadomością, że mnie kocha i z miłością na mnie patrzy. I ja z taką samą miłością chcę Jemu odwzajemnić. Moi drodzy, celem jest też, żeby modlitwa stawała się nieustanna. Że Duch Święty ma nas prowadzić do nieustannej modlitwy, tak jak to było też w życiu Maryi. I tutaj jako przykład podam różaniec. Nie chcę się chwalić, ale słuchajcie, no tak po prostu było. Że jako 19-letni młodzieniec zakochałem się w różańcu i odmawiałem minimum 300 zdrowasiek na dzień, tak? Powiedzmy, ale słuchajcie, to nie tak, że to wiecie non-stop, nie? To polegało na tym, że tak, szedłem na autobus, to tam z 1-2 dziesiątki, tak? Potem autobus jechał pół godziny. To kolejne z 5 czy 6. Idąc z autobusu do szkoły, znowu miałem już 10 minut. To znowu sobie odmawiałem różaniec. I tak dochodząc rano do szkoły, już miałem 100, tak? W szkole na przerwach, tam 1 dziesiątka, nie? Potem znowu droga z powrotem, tak? Na autobus, autobusem i z autobusu i kolejna 100. A potem łapałem takie 5-minutówki, nie? Które miałem po prostu luźne. Odmawianie różańca. I wychodziło minimum 300 dziennie. Ale słuchajcie, po pewnym czasie ja wiem, że niektórzy też tego doświadczają, słuchajcie, którzy odmawiają na przykład tą pompejankę, nie? Że w trakcie snu, w tym momencie, słuchajcie, kiedy człowiek jest na tej takiej fazie, ni to śpi, ni to już jest na jawie, tak? Ja w swoim sercu czułem, że odmawiam różaniec, nie? Ja spałem, ale to już takie było, nie spanie, ale spanie. Ale wiem, że moje serce modliło się różańcem. I to jest, słuchajcie, to właśnie o to chodzi, żeby ta modlitwa w Duchu Bożym była nieustanna. W trakcie procesu kanonizacyjnego świętego Jana Bosco, tak zwany advocatus diaboli, czyli ten, który jakby oskarżał, nie? Znowu nam się tu pojawia to oskarżenie diabelskie. Ten, który jakby szukał argumentów które miały jakby doprowadzić do tego, jakby no nie doprowadzić do tej kanonizacji. Jako jeden z argumentów padał taki. Jeżeli ten ksiądz Bosko tak wiele robił różnych rzeczy, to padło pytanie, to kiedy on się modlił? Odpowiedź była, kiedy się nie modlił. My się nazywamy Salezjanie, ponieważ ksiądz Bosko był zakochany trochę w świętym Franciszku Salezym. I on powiedział tak. Jeżeli masz dużo pracy, to masz się modlić pół godziny dziennie, jeżeli masz dużo zajęć. A jeżeli mówisz, że masz tyle zajęć i nie możesz poświęcić tych pół godziny Panu Bogu, to mówię, to w takim razie masz się modlić godzinę. Popatrzcie. Siostry założone przez matkę Teresę z Kalkuty. One pracują na ulicach z tymi najuboższymi, ale one nie mogą wyjść na ulicę, i to jest w regułach zapisane, nie mogą wyjść na ulicę, dopóki nie poświęcą jednej godziny modlitwie. Czy tam wręcz jest prawie, że napisane adoracji Najświętszego Sakramentu. Dopóki, kiedy, jak to zrobią, mają prawo wyjść na ulicę. Nie wcześniej. I, moi drodzy, Maryja jest dla nas też wzorem modlitwy. I mamy jedną modlitwę Maryi zapisaną w Piśmie Świętym. To jest właśnie Magnifikat. Myślę, że warto w ciągu dnia, nie tylko przy nieszporach, ale tak naprawdę w ciągu dnia też z kilka razy, może z dwa, trzy razy tą modlitwę sobie odmówić. I pamiętajcie, kochani, że ta modlitwa ma płynąć właśnie z serca. I Maryja będzie nas też uczyła, jak żyć w Duchu Świętym. Aby ten Duch Święty przepełniał całe nasze życie i kierował całym naszym życiem. Amen.
Amen. Amen.